Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Marcina Wrońskiego zatytułowanej Czas Herkulesów. Czyta Tomasz Sobczak. Czas Herkulesów i Krotonów przeszedł i w sporcie zaczyna triumfować Ulisses. Teodor Stecker. W potrójnym Nelsonie, 1928. Rozdział pierwszy. Jedzie do nas rewizor. Helm, sobota, 14 maja 1938 roku. Cyrk sportowy. Najlepsi zapaśnicy Polski przejazdem na turniej do Lwowa. W. Bajorek, J. Puciata, W. Szuraj i inni, a także walki amatorskie pod nadzorem uznanych sędziów PZA w namiocie w Nowym Parku Miejskim, wejście od Starościńskiej. Danyło Sidoruk urwał pół plakatu i pobiegł dalej. Nie żeby jako Rusina raziły go nazwiska polskich atletów albo nienawidził sportu. Przeciwnie. Umyślnie został w Chełmie do nocy, żeby obejrzeć zawody, chociaż bilet kosztował aż 3 złote, a do swojego gospodarstwa w Wołkowianach miał prawie 20 kilometrów dziurawej szosy. Sidoruk po prostu pośliznął się na końskim łajnie, łapiąc równowagę, trafił spracowaną, sękatą dłonią na afisz przyczepiony pluskiewkami do drzwi gospody Targowica, pierwszorzędnego lokalu chrześcijańskiego. — Ludy, Żydy, do pomozit! — krzyczał, nie zatrzymując się. — Ubyły ludynu! Na rogu prowadzącej ku targowisku lwowskiej trwała jeszcze giełda. Luftmensze w wyświechtanych marynarkach albo czarnych kapotach zlecieli się do latarń i okien domów, byle dawały trochę światła, wdzięczni niebiosom za zachód słońca i koniec szabasu. Znów mogli targować się w swoim gardłowym żargonie, liczyć pieniądze i przyklepywać transakcje, chociaż żaden nie miał ze sobą towaru. Danyło nie rozumiał, skąd te Żydy brały pieniądze. Jednakże tamci chyba rozumieli wołanie rusińskiego chłopa, bo poznikali w bramach. Tylko stary dozorca przy kościele rozesłania świętych apostołów zachował się po chrześcijańsku. Wystawił łeb nad parkanem z metalowych prętów i zaświecił Sidorukowi w oczy latarką karbidową. — I czego i drzesz mordę, chachłaku? I po kiego lecisz na Chrubieszów? Tamuj! Wskazał palcem w przeciwną stronę. Tamuj jest komisariat. Idź zameldować, jak Pan Bóg przykazał. Danyło zrobił w tył zwrot i pobiegł. Rzeczywiście, parę kroków za szkołą widział duży biały budynek z czerwoną tablicą i orłem, tylko w nerwach wszystko mu się pokręciło. Dozorca zaś, w lewej ręce trzymając latarkę, a w prawej międląc poczerniały różaniec, kontynuował swój obchód na tyłach kościoła.
Zabili człowieka. — Zabili człowieka — mruczał pod nosem. — Ot, wymyślił. Pewno leży uchlany jak to przy sobocie, a on się drze jak stare prześcieradło. Achłak durny. Przeżegnać się dobrze nie umi, no jak mańkut, to co on może wiedzieć, jełop schizmatycki.
Tegoż dnia wcześniej. Pierwszy zwalisty chłop z kwadratową szczęką wyszczerzał zęby w głupkowatym uśmiechu. Czterech pozostałych osiłków miało kamienne, skupione twarze. Ich powaga była całkiem na miejscu. Cała piątka nie żyła. Komisarz Zygmunt Maciejewski odłożył zdjęcia na biurko. Były niewyraźne i tylko dwóch denatów fachowo skadrował policyjny fotograf. Pozostałe miały na odwrocie pieczęcie. Foto Kupś, chrześcijański salon artystyczny, Chełm, ulica Lubelska 75, telefon 110. Zasadne, bo ktokolwiek stał za aparatem, obszedł się ze zwłokami po chrześcijańsku. Z szacunkiem dobrym może do rodzinnego albumu, ale nie do akt śledczych. Żadnych detali pomocnych w identyfikacji. Obrażenia już całkiem niewidoczne. Pan Kupś zadbał tylko, by przy trupach mógł artystycznie zapozować komisarz Józef Hejwowski, kierownik miejscowego wydziału śledczego. — Uprzedzałem pana, panie Zygmuncie, że zdjęcia niewiele panu powiedzą — odezwał się teraz, wycierając spraną chustką spocony kark. — Za to w protokołach wszystko jest szczegółowo wyszczególnione. Przyzna pan, że było nie było, nasza praca stoi na protokole. Pan mnie przecież zna nie od dzisiaj.
Maciejewski kiwnął głową. Znali się nawet nie od wczoraj. To właśnie Hejwowski był pierwszym przełożonym Zygi, gdy ten świeżo po szkole dla oficerów policji dostał przydział do Zamościa. Obaj nie mieli powodów, by dobrze się wspominać. Zakrawało więc na upiorny chichot losu, że mianowanemu ledwie z początkiem marca oficerowi inspekcyjnemu przyszło skontrolować właśnie placówkę dawnego zwierzchnika.
Jeżeli w protokołach jest wszystko, to dlaczego sprawca nie w areszcie? Burknął Zyga.
Słowotok Hejwowskiego z wiekiem zrobił się nie do zniesienia. Gorzej niż u kobiety.
Ofiary co do jednej w wieku do lat 25. Pasuje. Młode byczki chętniej wdają się w bójkę i czasem mają pecha. Tylko dlaczego do dzisiaj każdy jest NN? Żadnego nikt nie znał? Gdzie rozpoznanie środowiskowe?
Przecież tutaj!
Kierownik wydziału wskazał leżące przed nim teczki z aktami. Znów otarł pot, tym razem z głowy porośniętej rzadkimi siwymi kosmykami.
Ma pan na myśli to, panie komisarzu?
Maciejewski dotknął palcem karteluszki formatu połowy zeszytu szkolnego, wyciągniętej z jednej z chudych teczek. Manie oszczędzania papieru Hejwowskiego dobrze poznał już w Zamościu. W Chełmie po ponad 10 latach najwyraźniej nie osłabła.
A co mogliśmy więcej zrobić, zdaniem pana inspektora?
Zapytał stary Glina ze spokojem, mimo że dotknięty do żywego. Zyga skrzywił się nie tylko dlatego, że drażniły go wygodnictwo i głupota dawnego przełożonego. Stanowisko, o które wcale się nie prosił, to też była czysta złośliwość. Kop w górę, by co najmniej kilku zazdrosnych oficerów mogło śledzić każdy jego krok, czekając, aż się potknie. Bardziej jednak irytowały go notatki służbowe chełmskich tajniaków. Chociaż włączone do różnych teczek, wszystkie spisano jednym charakterem pisma. W rozpytaniu stwierdzono, iż figurujący na fotografii pośmiertnej mężczyzna nie był tutejszy. Personaliów ustalić nie zdołano. Na każdej kopiowym ołówkiem Hejwowski dodał swoje 3 grosze. Podano do dziennika inwigilacyjno-poszukiwawczego. I koniec. Dalej niech się martwi urząd śledczy przy komendzie wojewódzkiej.
Mogli panowie przynajmniej połączyć to w jedną sprawę, żeby nie marnować papieru,
dorzucił złośliwie Maciejewski.
Bo nie przekona mnie pan, panie Józefie, że ofiar nic nie łączy. Ci mężczyźni wszyscy byli przyjezdni. Każdego z nich we dwóch ledwo byśmy obezwładnili i każdy ma przetrącony kark jak kogut na świąteczny rosół. Zna mnie pan, zawsze działam zgodnie z procedurami,
zaznaczył Hejwowski, cofając się na krześle.
Nie przeczę,
Zyga pochylił się ku niemu. Ale i pan mnie zna. Zawsze działam zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. A panu brakuje wywiadowców, więc tym bardziej mnożenie spraw się nie przysłuży. Kierownik wydziału nie odpowiedział, za to zmienił strategię i rozpoczął jeremiadę.
My przecież nie mamy środków, za to widzi pan jak na dłoni, że niczego nie ukrywam,
zaznaczył, podnosząc w górę palec.
Uczciwie przedstawiam panu, że nie rozwiązaliśmy 5 spraw, a sam pan dobrze wie, jak to się robi, żeby w statystykach wyszła tylko jedna. Pan chyba musi rozumieć, że czy to będzie 1 teczka czy 5, trzeba cudu, żeby w którejś z tych spraw coś się ruszyło. Wie pan przecież, że buduje się nowe miasto. Najechało się hołoty.
Westchnął.
Nie trzeba cudu, wystarczą oczy dookoła głowy. Który z pańskich wywiadowców ma rozpoznane to nowe miasto?
Hejwowski uśmiechnął się smutno.
A może pójdzie pan wieczorem do cyrku sportowego, panie Zygmuncie?
Wypalił naraz.
W cyrku to jestem od rana.
Maciejewski nie planował upokarzać starszego kolegi, ale sam się do cholery prosił. Poza tym cały, tyjący powoli organizm komisarza coraz rozpaczliwiej domagał się obiadu. I kufelka.
Proszę zawiadomić dyżurnego, żeby dał mi klucz do gabinetu, kiedy wrócę. Chcę dokończyć raport i jutro zameldować się w Lublinie.
Jak pan sobie życzy? Dawny przełożony wyniósł się z kwaśną miną, a Zyga został w obcym gabinecie, z którego na czas inspekcji wyrzucono kierownika administracyjnego. Z wyglądu byk w sam raz do dochodzeniówki, ale porządek trzymał jak stara panna. Na parapecie miał paprotkę,
I dziw tylko, że nie dziergał serwetek, przynajmniej na służbie. Dobrali się z Hejwowskim, nie ma co.
Włożył swoje papiery do szuflady i zamknął ją na kluczyk. Już go chował do kieszeni, ale po namyśle zostawił na biurku. Jeszcze by zgubił. Z kapeluszem w ręku Maciejewski ruszył korytarzem pierwszego piętra.
— Cicho, rewizor idzie!
— dobiegło go, zanim zszedł ze schodów. Na dyżurce przodownik w zapiętym pod szyję mundurze czekał przy uporządkowanym biurku, aż będzie mógł się poderwać i wyprężyć. Dwaj zdający służbę posterunkowi zasalutowali. Jakiś policjant ubrany po cywilnemu zniknął w bocznym korytarzu. Zyga zdążył tylko zobaczyć nogawki brązowych spodni z mankietami. Dotknął palcem kapelusza i z ulgą opuścił duszny, murowany gmach. Z otaczających go drewnianych domów z miejsca buchnęło zapachem duszonej cebuli z podrobami i ordonką śpiewającą z patefonu. Reformacką toczył się rozklekotany dwukonny furgon. Wyładowany workami z nadrukiem młyna Industria, ale komisarz przeciął ulicę tuż przed szkapimi łubami. Podniosły łby i prychnęły, instynktem rozpoznając złego człowieka. Zygę jednak zmęczyło bycie dobrym. Jeszcze poprzedniego dnia starał się udawać ludzkiego oficera inspekcyjnego. Obiady, jak przystało inteligentowi z miasta wojewódzkiego, jadał w resursie, a swój wieczorny kieliszek wychylał w barze hotelowym. Teraz skierował się prosto na Lwowską, gdzie w cieniu kościoła rozesłania świętych apostołów w żydowskich budach przepijali jarmarczny utarg chłopi z okolicznych wiosek. W oddali na górce prężyły się wieże kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zaś Lucek Feluk stał na rusztowaniu i prężył muskuły. Osiedle kolejarskich domów po jednej stronie jeszcze pachniało wapnem. Po drugiej miejsce takich jak on murarzy zajęli już szklarze i malarze. Na lepkiej od białawego błota, zrytej kołami furgonów w przyszłej ulicy Katedralnej, uwijały się dziewuchy z brygady kobiecej, zbierając drewno pozostałe z szalunków. Im właśnie Lucek Feluk, chłopak prawie 2 metry, z łapami jak kafary, od co najmniej kwadransa poświęcał więcej uwagi niż murarce. Z wysokości pierwszego piętra i te dorzeczne i stare niby wyglądały podobnie, z takimi samymi chustkami zawiązanymi na głowie i w pobrudzonych fartuchach. Jednakże Lucek już wcześniej przyuważył kształtne łydki robotnicy w bluzce ze spłowiałym kwiecistym wzorem. Teraz materiał kleił się do spoconych pleców, gdy się zaś prostowała, także do cyców jak 2 dorodne jabłuszka. — Dulcyneo, moja Dulcyneo — zanucił fałszywie. Nie był muzykalny. Poza tym za cholerę nie mógł sobie przypomnieć melodii z zasłyszanej piosenki. Stanął na rusztowaniu z kielnią w garści, drugim ramieniem oparty o belkę. Podwinięte rękawy odsłaniały twarde bicepsy, ale dziewucha obróciła się zatem, że niby taka święta Zuzanna. Felek rozejrzał się i jego uwagę przykuł szpaler świeżo posadzonych drzewek. Schylił się, by urwać gałązkę. — Fe fulcyneo! Zawołał znowu, trzymając ją w zębach. W jednej chwili gorzki smak młodej kory i łyka wypełnił mu gębę, lecz Lucek twardy był, ani się skrzywił. Wolną dłoń wsadził zawadiacko do kieszeni spodni. Dziewucha wreszcie zwróciła na niego uwagę. Wyprostowała się i Lucek już sobie winszował. Ona jednak najpierw pogroziła mu trzymaną w garści deską, a potem po prostu splunęła, kurew jedna, i jak nie zaczęła gdakać. Robotnik splunął korą i szukał w głowie czegoś odpowiednio pogardliwego, lecz koledzy obrócili się od oklejanych za prawą murów, a zrozumiawszy, co zaszło, zaczęli rechotać. Krępy majster Dyjaszuk 5 krokami pokonał rozchuśtany pomost i stanął przy Feluku.
— Czeguj nie robisz, ino zęby szczerzysz! — burknął. — I czeguj drzewo psujesz! Ty sadziłeś, żerwiesz?
Jakby Lucek strzelił go z byka, majster jak raz spadłby ciemieniem prosto na pryzmę trylinki czekającej tu na brukarzy. Zacisnął zęby.
— Lepiej żartować, jak chorować, panie majster!
— powiedział i chciał wrócić do roboty, ale Dyjaszuk zabrał mu kielnię.
— Na dół zaprawę mieszać!
rozkazał twardo, chociaż musiał zadrzeć głowę, żeby spojrzeć Dryblasowi w oczy.
Ja nie jestem pomocnik. Ja jestem fachowy murarz, panie majster.
Feluk powiedział to na tyle głośno, żeby i na dole było go dobrze słychać.
Ja się do gównianej roboty nie najmowałem.
Miał nadzieję, że zrobi to należyte wrażenie na cycatej brunetce, bo że była ciemną brunetką, teraz spostrzegł po lokach wymykających się spod chustki. A łydek mimo to nie miała zarośniętych jak małpa z zoologu.
Chęć brała ludzka, że jasna cholera.
Zara, chyba że goliła nogi jak kurwa jaka.
No nie, o to jej nie posądzał. Patrzaj ta nogo miglanca!
Wrzasnęła teraz na całe gardło.
Do byle czego to on się nie najmował. O, nie skamlał jak te drugie, co by mu byle roboty dali. Miastowy murarz z patentem, wiadomo, i z pytą w garści,
zarechotała po wsiowemu. Lucek nie tyle nawet wyjął, co wyrwał rękę z kieszeni spodni, ale za późno było. Koledzy na rusztowaniach mieli z niego ubaw jak z klauna w cyrku. Przy pyskatym dziewuszysku zaraz znalazła się jej brygadzistka, tylko zamiast dać w pysk, cicho kazała brać się za robotę. A majster zaparł się plecami o belkę rusztowania i rozdarł mordę.
— To ja tu jestem od tego, żeby ci powiedzieć, czyś fachowiec, czy dupa wołowa. Co to ma być?
— wskazał paluchem niewyrównaną jeszcze powierzchnię.
— Mieszaj zaprawę albo wąt z budowy! — A bo to mi zależy, inną robotę znajdę.
Feluk uniósł się honorem. Tylko jaką inną? Nie było pracy. W jego rodzinnej Warszawie przyjęciami na budowę rządziła banda, której trzeba się było wpierw opłacić. Gdynia już stała. Lublin miał swoich własnych bezrobotnych. W centralnym okręgu przemysłowym patrzyli w papiery. Hełm był w sam raz dla Lucka. No ale on miał swój ambit. Rosła w nim chęć dać zęba majstrowi, tyle że wszyscy patrzyli, a on wolał drugi raz nie zawierać znajomości z kryminałem.
— No to se znajdź!
— Dyaszuk wskazał mu pomost prowadzący wprost na ulicę, póki co bardziej podobną do gnojowiska, białawego od wyłażącej spod ziemi kredy. Kasie uczciwie wypłacili mu przerobione dniówki, nie mógł mieć pretensji. W sam raz, żeby schlać się, nim wsiądzie w pociąg. Lucek Feluk nie mógł wiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy on opuszczał największy plac budowy w Polsce, jego srogi majster kręcił korbką telefonu wewnętrznego w barakowozie, przy którym żydowskie dzieciaki pasły kozy.
— Tak jest! Tak jak pan rozkazał!
— meldował Dyjaszuk zupełnie innym już tonem i nawet nie ośmieliwszy się usiąść, chociaż rozmówca nie mógł przecież widzieć, czy stoi na baczność, czy dłubie w uchu.
Miałem na niego oko i sam się podstawił. Tak jest, wyrzuciłem na pysk.
Pierwszą knajpę Zyga Maciejewski miał blisko. Zaraz za liceum pedagogicznym. Gmachem jak na hełm, tak imperialnym, że bez wątpienia za cara musiano tam edukować nie przyszłych belfrów szkół powszechnych, ale dobrze urodzone panny. Przylepiony do dwóch wyższych kamienic drewniany wyszynk był najwyraźniej dość popularny. Bo stało przed nim kilka wozów, a zaprzężone do nich koniska zanurzały pyski w workach z obrokiem. Komisarz zwrócił uwagę na przybity do drzwi afisz cyrku sportowego, jednak wiszący nieco krzywo nad obłażącą z farby framugą szyld Targowica nie spodobał mu się ani trochę. Wprawdzie, jak zorientował się zaraz pierwszego dnia swojego pobytu w Chełmie, Targowicą tutaj prostodusznie nazywano Plac Targowy, lecz Zyga miał z tą nazwą skojarzenia ideowe. W szkole uczono go, że Konfederacja Targowicka chciała ratować Polskę przed upadkiem i bardzo rozumnie poprosiła o pomoc imperatorową Wszechrusi Katarzynę I. W domu ciotka wytłumaczyła mu, że caryca Katarzyna była rozpustną wywłoką, a Targowiczanie zdrajcami, którzy dla paru rubli sprzeniewierzyli się konstytucji i za to właśnie podczas powstania Kościuszki kilku z nich powieszono. Niestety tylko kilku.
Ale nie mów o tym w szkole, Zygmuś, przykazała.
Oczywiście powiedział najbliższym kolegom, lecz dla nich nie była to żadna nowina, bo w każdym przyzwoitym polskim domu w najgłębszej tajemnicy opowiadano dzieciom to samo. Na dodatek wypisany mniejszymi literami pierwszorzędny lokal chrześcijański Przypomniał mu pieczęć zakładu fotograficznego Kupsia, który robił w hełmie fatalne zdjęcia dla policji. Przeszedł więc obok hasydów na rogu Lwowskiej, czasem rzucających kilka zdań jeden do drugiego. Szabas nie pozwalał im stać za ladami sklepów, lecz zaglądanie przez okno, czy wynajęci na ten dzień chrześcijańscy subjekci nie podbierają z kasy, było przecież rozrywką, nie pracą. Maciejewski czuł na plecach ich spojrzenia, gdy zbliżając się do targu zajrzał do kilku knajp, najpierw w coraz niższych kamienicach, potem w drewnianych budach. Wszędzie był tłok, wszędzie na jego widok milkły rozmowy. Chłopi za stołami naraz znajdowali włosy w zupie, a wódka szła im nie w tę dziurkę, więc robił w tył zwrot. Czytał w ekspresie, że Anglicy nazywają coś podobnego overdressed. Zdecydowanie był przeubrany, mimo że miał na sobie tylko gotowy urzędniczy garnitur. Róża Marczyńska, jego przyjaciółka i kochanka, gdy zmienił stanowisko, od razu chciała zaciągnąć go do krawca. Ale w końcu udało jej się tylko do sklepu. Wybierała mu jakieś wprążki, w pepitkę, w popielatę i sratę. On kupił czarny, bo wisiał pierwszy z brzegu i był najtańszy. Mimo to jednak był przeubrany. Pierwszy raz, odkąd jako dzieciak wystrojony przez ciotkę w marynarski mundurek na piknik w ogrodzie Foksal, wymknął się jej i zaczął zwiedzać bronowicką, składową, zgodną. Proletariackie dzieciaki patrzyły na niego jak na dziwadło, co wcale mu nie przeszkadzało. Gdy dostrzegł grupkę puszczającą łódki w rynsztoku, zdjął niewygodne buciki i zapragnął dołączyć do zabawy. Lecz jakaś dobra kobieta dała mu parę klapsów w tyłek i należycie histeryzującą zgubę przekazała policjantowi w białym, pięknym, letnim mundurze. Chociaż bolało go doznane upokorzenie, otarł łzy, bo był bardzo dumny, że właśnie ktoś taki odprowadza go do parku i urzędowym rosyjskim poucza zapłakaną ciotkę, że według prawa na dziecko należy mieć staranne baczenie. Ciotka. Kiedy ostatnio zaniósł kwiaty na jej grób? Nie przypominał sobie, ale postanowił naprawić to zaraz po powrocie do Lublina. Jutro niedziela. Jak raz stragany przy Lipowej otwarte będą do zmierzchu, nie tylko do końca nabożeństw pogrzebowych w okolicznych kościołach. Może potem zajrzy do Krafta, swojego dawnego zastępcy ze śledczego? Z cmentarza już nie tak daleko, a nie widzieli się kilka ładnych tygodni. Lwowską przemierzały służące z pełnymi koszami zakupów na jutrzejszy obiad, plotkujące po rusińsku. Usłyszał też niemiecki od trzech mijających je mężczyzn, ubranych z chłopska, lecz w koszulach błyszczących od krochmalu, podczas gdy jego rodacy człapali już rozchełstani i wstępnie rozebrani wódką, na faceta w krawacie patrzący z uzasadnioną podejrzliwością. Zyga stanął z boku i zapalił papierosa zły na siebie, że naszło go na wypominki jak starą babę. I na cholerę mu zresztą był ten nowy garnitur. Zyga Maciejewski dygnitarzem. Nie najgorszy tytuł na powieść Dołęgi Mostowicza, a na przedstawienie kabaretowe znakomity ze szczętem. Grupa mogłaby objeżdżać z programem prowincję, tak jak on objeżdża komendy w Siedlcach, Łukowach, Chrubieszowach, Krasnych Stawach, Chełmach. Mógł sobie nader plastycznie wyobrazić, jak 2-3 dni wcześniej komendanci powiatowi zwołują odprawę. Zaprosiłem panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny. Jedzie do nas rewizor. Sam tylko raz widział prawdziwego rewizora, gdy do jego gimnazjum przybył inspektor szkolny Grechniczyn. Raptem nauczyciele, którzy jawili się Zygmusiowi i jego kolegom jako wszechmocne ucieleśnienie carskiego ucisku, zaczęli chodzić ciszej, na palcach, w dodatku przygarbieni, jakby chcieli wydać się mniej zauważalni, a może po prostu przygotowani do złożenia błyskawicznego, hołdowniczego ukłonu. Do uczniów zaś zwracali się z uśmiechem, chcąc pozyskać ich na wspólników, aby w czystych i pozapinanych na ostatni guzik szkolnych mundurkach, także przed tablicą, okazali się celująco wyedukowani. Nie przypadkiem na lekcjach niemieckiego oraz matematyki Maciejewski miał wówczas surowo przykazane czuwać w pierwszej ławce i na sekretny gest nauczyciela zgłaszać się do odpowiedzi, na większości innych przenosić się na środek klasy i robić minę znamionującą skupienie oraz jako taką inteligencję. Na łacinie natomiast kulić się w ławie ostatniej i udawać, że wcale go nie ma. Po zakończeniu misji grechniczyna starannie wykaligrafowanymi dobrymi notami zostali nagrodzeni ci, którzy zadowalająco odegrali swoje role. A później wszystko wróciło do szkolnej normy. Maciejewski nie wątpił, że w hełmie będzie podobnie. Tyle, że nie tak to miało wyglądać. Jako gimnazjalista inspektorem brzydził się bardziej niż swoimi belframi. W tych ostatnich niespodziewanie dla samego siebie pierwszy raz dostrzegł ofiary tej samej tyranii. W starożytnym Rzymie historia, trzecia ławka w przypadku inspekcji, zwykle nadzorca niewolników sam nie był wolnym człowiekiem. I takimi nie byli też dawni pedagodzy Zygi. Po tylu latach od ukończenia szkoły nie miał już pewności. Łacina, ostatnia ławka. Lecz kołatało mu się po głowie, że pedagogus to chyba właśnie był niewolnik pilnujący, aby dzieci jego pana nie zapomniały o odrobieniu lekcji. I ta sama Polska, do której modlił się jako szczeniak po zmartwychwstaniu, okazała się macochą. Jego przyjaciel Kraft, jako ewangelik, nieraz musiał się tłumaczyć z tego, że nie jest Niemcem. Nieuczęszczającego do kościoła Zygę niektórzy brali za socjalistę, zaś prawosławnym na Chełmszczyźnie przypinano łatki ukraińskich nacjonalistów. Gasząc papierosa pod podeszwą, otrząsnął gorzkie myśli. Otępienie umysłowe, jak czytał, bywa objawem niedożywienia. A nadwrażliwość ideowa, co sam znał po sobie, objawem niedopicia. Szybszym krokiem zanurzył się zatem we Lwowską, gdzie więcej spotykał głośnych, wymiętych ludzi, targowiczących się przy straganach, chociaż mieli tu dwa razy taniej niż w Lublinie. Prowizorycznych but nastawiano gęsto, bo nazajutrz przypadał odpust Matki Bożej Łaskawej, więc co zapobiegliwsi polscy i ruscy handlarze już rozłożyli na kramach wstążki, drewniane zabawki i tanie słodkości, a chłopi spod chełmskich wsi zjechali sprzedać na przednówku resztki skromnych zapasów. Dziękować łaskawej Maryi Pannie, za targiem zobaczył drewniany parterowy dom z szyldem Popularna. W Lublinie tak nazywała się jedna drukarnia, lecz w Chełmie nazwę firmy przyjemnie okraszono rysunkiem kieliszka i parującego dania na talerzu. Dopadłszy jak najszybciej drzwi, pchnął je i nie rozglądając się już, zajął miejsce w rogu blisko szynkwasu. A żydowski właściciel, widocznie wyznawca złotego bożka, pojawił się przy nim w jednej chwili. Żur z chlebem, sznycel z ziemniakami, dwa piwa i mała wódka. Zaordynował komisarz, kładąc kapelusz na blacie i sięgając po popielnicę. Na jednej nodze, obiecał knajpierz w nieco wsiowej, jednakże polszczyźnie, i już odchodził, gdy najwyraźniej przypomniał sobie o czymś ważnym. Odwrócił się. I moje kondolencje dla straty pana szanownego. Na zewnątrz odezwały się dzwony. Maciejewski spojrzał przez okno i zobaczył mur cmentarza. Potem spojrzał na swój garnitur i na pozostałych gości, też w czarnych, tanich, tylko bardziej wyświechtanych marynarkach, którzy właśnie pospiesznie kończyli konsumpcję i zbierali się, żeby pójść za trumną. Szyja Gross, szofer taksówki numer 2, nie licząc małżonki, za wroga miał tylko Pliszczyckiego, szofera taksówki numer 1. Tego dnia zrobił jednak z chrześcijańskim taksiarzem ganz git geschäft. Poszło im prościej niż dyplomatom w Lidze Narodów, jako że więcej taksiarzy w Chełmie nie jeździło. Dla obu było aż zbyt wiele kursów, bo w cyrku sportowym rozstawionym na Nowym Mieście opodal cmentarza żydowskiego mieli walczyć mistrzowie ostatnich lat i na zawody szykowali się nie tylko Polacy, także Żydzi po ostatnim kęsie szabasowego czulentu. Pierwsi mieli swoich faworytów na plakacie, ale Hełemer Sztyme wymieniał również Lodzer męża Zimmermana. Z Pliszczyckim umówili pasażerów pół na pół, uczciwie dzieląc się ulicami bez patrzenia na religię. Tyle, że Gross zupełnie niepotrzebnie wypił piwo do obiadu. Z pełnym pęcherzem odwiózł do cyrku już doktora Iwrego z rodziną, a teraz wracał na zaułek reformackiej zabrać profesorów Jaworskiego i Waśniewskiego, gdy naraz wpadł mu w oko szyld knajpy Targowica. Wprawdzie nie należała do tych, gdzie chadzali goście, jakich stać było na taksówki, ale klozet mieć musiała, to pewne. Gross zakręcił kierownicą i stanął w cieniu kasztanowców wychylających się zza parku. Już przekwitały, co przypomniało mu o maturzystach. Ci wkrótce będą chcieli jeździć za miasto nacieszyć się dorosłością, zanim okaże się, że tak naprawdę nie ma czym. Póki co jednak szyję Grossa bardziej pilił pęcherz niż nadzieja zarobku. — Przepraszam, czy pan szanowny pozwoli skorzystać z ubikacji? — zapytał, kiedy szybkim krokiem podszedł do kontuaru. Stojący za nim zwalisty, łysy mężczyzna z uszami jak kalafiory spojrzał krzywo na szofera.
— Ubikacja dla klientury i wyszynkt chrześcijański — powiedział z rosyjskim akcentem. Na rękę możemy spróbować się. Kto wygra, choćby i jewrzej, wszystko u mnie darmo ma.
Knajpiarz położył na kontuarze łapę wielką jak łopata do chleba. Gross nie miał czasu na kłótnie, przynajmniej tak sobie mówił, odprowadzany przez niechętne spojrzenia klientów targowicy. Naprzeciwko knajpy przy murze klasztornym stały fury nie mieszczące się przy placu targowym. Konie z workami obroku na łbach melancholijnie poruszały pyskami. Taksówkarz zrobił kilka kroków w głąb zaułka i skręcił w lewo w pierwszą bramę. Ciasne podwórze było puste. Na tarasie prowadzącym do mieszkań na poddaszu jakaś rozczochrana dziewucha na zmianę trzepała i wąchała starą kołdrę, nie interesując się niczym poza tą wymagającą skupienia czynnością. Byle luftmensch odwróciłby się i bez skrępowania zaczął obsikiwać ścianę, lecz szyja Gross nie czuł się jak luftmensch. Bardziej jak przedsiębiorca. Przestępując z nogi na nogę, rozglądał się chwilę za wychodkiem, niestety dojrzał tylko śmietnik z przepełnionymi kubłami, na których z godnością polegiwał łaciaty kot, tajemniczym spojrzeniem śledzący bzyczące z wysiłkiem chrabąszcze.
— Awek, psik!
Taksówkarz machnął lewą ręką, podczas gdy prawa prędko rozpinała guziki rozporka. Nie miał chwili do stracenia. Ciśnięty między kubły westchnął z rozkoszy, aż tak, jak wbrew oczekiwaniom nie westchnęła jego małżonka w noc poślubną. Jego przytomniejszy już wzrok padł w wąskie, zakratowane okno niskiego parteru kamienicy. Paliło się tam słabe światło, odsłaniając przed taksówkarzem podręczny skład targowicy z półkami wypełnionymi butelkami, workami mąki i kaszy. Ale co innego przykuło spojrzenie Grossa. Dwóch mężczyzn, jeden około 50, z muskułami rozpychającymi rękawy marynarki, drugi niespełna 20-letni, ale podobnie nie ułomek, obejmowało się niczym w romantycznym tańcu albo w zawziętej walce. Młodszy, w ciemnym garniturze, zarzucał ramiona na kark rywala, a starszy z mężczyzn, widocznie bardziej doświadczony, trzymał młodziaka pod pachami, przyciskając do półek. Szofer, zdziwiony tym pojedynkiem, mechanicznie zapiął rozporek. Krewcy hełmiani biją się od czasu do czasu, to fakt, zwłaszcza w sobotnie wieczory, ale żeby dwóch siłaczy brało się za bary ukradkiem i akurat wtedy, gdy po drugiej stronie miasta stanął namiot cyrku sportowego? Uwagę taksówkarza odwróciło pogłośnione radio z mieszkania na pierwszym piętrze. Podniósł głowę, akurat by spotkać się wzrokiem z dwiema pannami, które w dość niekompletnych strojach tanecznym krokiem wyszły na taras, objęły się w pół i roześmiane zawirowały do tanga milonga. Szyja chciał zniknąć po cichu, niestety potrącił kubeł.
— Aj, waj, Gross!
— zawołała niższa z panien po żydowsku. Rozbawiona oparła się łokciami o balustradę, tak, że gdyby nie zmrok, szyja widziałby dokładnie, co ma za dekoltem.
Trysnąłeś sobie przy śmietniku, to teraz chodź trysnąć u nas!
Taksówkarz szybko odwrócił się i opuścił podwórko. Kałuża moczu wolno wypłynęła zza kubła. Łaciaty kot z obrzydzeniem przeskoczył śmierdzącą strugę i na powrót ułożył się na pokrywie kubła, obojętny zarówno na męskie bójki, jak i panieńskie chichoty. Komisarz Zygmunt Maciejewski był absolutnie pewien, że właśnie kończy raport pokontrolny. Odniósł się już pozytywnie do kwestii przestrzegania regulaminu służbowego, wykazał potrzeby kadrowe, następnie dodatnio, choć z zastrzeżeniami, ocenił system patrolowy i pisał akurat o potrzebie uzupełnień komendy doświadczonymi funkcjonariuszami śledczymi, kiedy poczuł nieśmiałe klepnięcie w ramię. skutkiem czego obudził się. Raport był znacznie mniej zaawansowany niż w jego śnie, a przed biurkiem w gabinecie użyczonym oficerowi inspekcyjnemu stał na baczność mundurowy z pasem malowniczo opadającym poniżej pokaźnego brzuszyska.
Panie inspektorze, starszy posterunkowy Orłowski melduje, że musiałem pana obudzić.
Zaczął od spraw oczywistych.
Jest zabójstwo i ktoś musi zadecydować.
Pierwszy obudził się instynkt. Izyga omal nie wyrwał z zabiórka galopem. Niestety nie był już od decydowania, jedynie od krytykowania cudzych decyzji. Jak niegdysiejszy Bawidamek, obecnie Rajfur, albo jak krytyk literacki.
A pan komisarz Hejwowski, albo pan komendant Pawłowski,
burknął po hierarchii służbowej.
Chyba mają w domu telefony. Próbowaliśmy zgodnie z regulaminem, panie komisarzu, ale nie wrócili jeszcze z cyrku,
zameldował policjant.
Bardzo proszę pana komisarza, bo rzecz jest poważna.
Mimo że starszy posterunkowy Orłowski na orła Maciejewskiemu nie wyglądał, prędzej na kurę tuczoną na zielone świątki, powagę sytuacji przedstawił w słowach krótkich, w korytarzu i na klatce schodowej. Najpierw do dyżurnego zgłosił się zdyszany rusiński chłop. Z papierów sidoruk Daniel, ze słów Danyło, który najpierw sprzedał prosiaka, a potem pozostał w hełmie obejrzeć walki zapaśników. Kiedy poszedł nasypać obroku Wałachowi, pozostawionemu za opłatą przy gospodzie Targowica, zastał na furze trupa. Dyżurny przodownik oczywiście hachłaka zatrzymał.
I co z tym sidorukiem?
Zyga zatrzymał się na schodach.
Ukrainiec, wiadomo, już siedzi.
Pochwalił decyzję bezpośredniego przełożonego gruby posterunkowy. Dwuosobowy patrol ledwie powrócił z obchodu, zgodnie z poleceniem udał się aresztować także konia i furmankę podejrzanego. Niespodziewanie szkapa, zaniepokojona obcymi, ledwie odwiązana, rzuciła się do ucieczki niczym wspólnik zbrodni. Wóz bez woźnicy, chociaż ze zwłokami, wywracając stragany, przejechał galopem przez plac targowy, ścigany policyjnymi gwizdkami, dopóki się nie wywrócił koło ochronki dla sierot na rogu Lwowskiej i Katowskiej. Tam Wałacha przestraszyła grupa pijanych obwiesiów, hałaśliwie wytaczających się z ciemnej ulicy. Dzięki temu zbiegowi okoliczności pościg dopadł konia i udzieliwszy pijakom upomnienia za zakłócanie spokoju publicznego, wraz z furą oraz denatem wrócił na komendę. W tym samym czasie właściciel habety, rozpytywany przez przodownika, udawał głupiego.
A przecież, panie komisarzu, skoro to jego wóz, to kto winien? Pałki nie użyto, nawet po gębie nie dostał,
zaznaczył Orłowski. Sidoruk miał już wywrócone kieszenie i portki opadające z braku skonfiskowanego paska. Jako włościanin nosił wysokie buty bez sznurówek, więc przynajmniej tych mu nie odebrano, wsadzając na dołek. Maciejewski przystanął w otwartych drzwiach celi, każąc podejść zatrzymanemu.
A kto on?
Nieogolona gęba i krzywy nos Zygi nie wzbudziły szacunku chłopa. Nie ruszył się spod zakratowanego okna.
Pan inspektor z Lublina, kurwa, twoja hachłacka mać!
Ryknął asystujący komisarzowi Orłowski.
Równo idźcie, jak po sznurku!
Dołączył do wrzasków Maciejewski.
Lewa ręka za prawe ucho, prawą dotknąć nosa, huchnąć!
Rozkazał na koniec, kiedy Danyło spełnił te polecenia i nie przewróciwszy się, stanął naprzeciw oficera.
Co żeście dziś wypili? Ćwiartki wódki i dwa piwa, ale pod tłusty pigos, aż gazy brały. Po nocy mnie było do domu wracać. Jane wynuwaty!
Wyście Ukrainiec. Komisarz spojrzał z podełba.
Gdzie tam Ukrainiec? Obruszył się sidoruk. Tutejszy, od z godzinę drogi od hełma.
Rolnik?
Jaki tam rolnik, pane? Od gospodarz. 20 morgów, no sława Bochu, obrabiamy z synkiem bez parobków.
Zabiliście?
Nie, jej Bohu!
Chłop walnął się kłakiem w pierś.
Zabitego znaliście? Nie, pane, no szkoda ludyny, młody taki, jej Bohu tam przybiegł.
No to z Bogiem. Maciejewski odwrócił się do Orłowskiego, który wciąż stał przy nim jak cień albo szpicel.
Spisać, oddać pasek i puścić wolno.
Kiedy to Ukrainiec?
Szepnął konfidencjonalnie posterunkowy.
A niechby był i Chińczyk, Co za idiota mordowałby człowieka, potem wsadzał trupa na własny wóz, a na koniec jeszcze z językiem na brodzie biegło o tym zameldować. Tym bardziej średniorolny gospodarz, który ma dość kłopotów z podatkami, żeby szukać innych. Niech się spodziewa wezwania w najbliższych dniach. Tymczasem... Nie zdołał dokończyć, bo na policyjny dołek wpadł zdyszany Hejwowski.
Dziękuję, dziękuję panu, panie Zygmuncie.
Uścisnął komisarzowi dłoń. Już przejmuję sprawę i przepraszam, że pana fatygowano. Zatem jest podejrzany, wskazał palcem Sidoruka. Maciejewski zatrzasnął drzwi celi, omal nie uderzając nieszczęsnego chłopa w nos. Chociaż zdaniem komisarza był niewinny jak dziecko, sporów między panami władzą nie powinien słyszeć.
Brak podejrzanego,
warknął. I gdyby rzeczywiście był rewizorem z carskich czasów, wydałby zaraz dalsze dyspozycje. Ten człowiek zachował się jak należy i nie zwieje, bo mu się to zwyczajnie nie opłaca i ob twoju mać. Oględziny miejsca zdarzenia zarządzić, a ja za godzinę czekam raportu albo na Sybir w Trymiga. Niestety mógł jedynie radzić i oceniać. Zaś kierownik chełmskiego wydziału śledczego każdą radę mógł traktować jako pomoc lub prowokację.
Lepszy taki niż żaden,
zdecydował szachrajsko Hejwowski i miał rację. Za nadgorliwość nikt jeszcze nikomu nic złego w wolnej Polsce nie zrobił. Zyga westchnął ciężko. Ułożenie zwłok i większość śladów to wszystko i tak było stracone, a na dodatek najcenniejsze godziny śledztwa w diabły, bo dochodzenie pójdzie błędnym tropem. Pan musi być nieludzko zmęczony. Niech pan pójdzie odpocząć do hotelu. Poradził irytująco przyjaźnie dawny przełożony. Natomiast co do cyrku, niech pan żałuje, panie Zygmuncie. Walki były pierwszorzędne. Rozdział drugi. Wspomnienia niebieskiego mundurka. Helm. Niedziela, 15 maja 1938 roku. Zza okna celi słychać było jeszcze kląskanie Słowika, kiedy Danyłę Sidoruka obudziło nagłe zapalenie światła, a potem zgrzyt klucza w drzwiach. Na progu stanął policjant. Miał dwa podbródki, trzy belki na naramiennikach, czerwone z niewyspania oczy i zły humor.
— Jesteście wolni — burknął. — Paszoł won! — Złowyli wy ubywciu?
Wyrwało się chłopu po swojemu, ale policjant najwyraźniej zrozumiał.
— Nie wasza sprawa!
Zwlókł go z twardej pryczy i wypchnął za próg.
I na przyszłość od razu mówcie, co i jak było, bez waszego hachłackiego krętactwa.
Patrząc, jak starszy posterunkowy zamyka drzwi, dopychając je kolanem, Sidoruk wiedział jedno. Na przyszłość prędzej wyrzuci trupa do rowu, niż zamelduje o nim policji.
Bo się wam wrzepi paragraf za utrudnianie śledztwa. Dziś macie więcej szczęścia jak rozumu, że jest u nas inspektor. Na górę, rozkazał pan władza. Odebrać depozyt.
Wiele mu do oddawania nie mieli, tylko pasek od spodni i stary portfel.
— Coś nie zgadza się wam?
Sidoruk dobrze pamiętał, że pieniądze za prosiaka to były trzy stare papierki po 10 złotych każdy. Włożył je do bocznej kieszonki portfela, żeby przypadkiem nie ruszyć, jeśli najdzie go ochota wypić po walkach zapaśników setkę albo dwie. Teraz w kieszonce były dwie tamte 10-złotówki i dwa nowe banknoty po 5 złotych.
Zgadza się, pane, zgadza,
potwierdził szybko, chociaż już dobrze rozumiał, że drapnęli dziesiątkę, gady, tylko przestraszyli się inspektora z Lublina i oddali innymi pieniędzmi.
Ale co o tym i wspominać, inspektor zabierze się i pojedzie, a z tymi tutaj trzeba będzie jakoś żyć. Jako zatrzymanemu należy się wam niby kawa i chleb na śniadanie, ale śniadanie daje się o 6 rano, a was zwalnia się...
Gruby policjant spojrzał na zegarek.
Dokładnie 4:15. Sami rozumiecie, tak? Podpiszcie, że nie macie uwag ani pretensji co do waszego zatrzymania.
Nie mam, pane.
Koślawo nabazgrał imię i nazwisko, bo mimo, że skończył 3 klasy, to uczyli go jeszcze po rusku. Polskie litery zupełnie nie układały mu się pod twardą stalówką.
No to jeszcze tu podpiszcie.
Policjant podstawił mniejszy blankiet.
A co to, pane?
Nie widać?
Oburzył się opasły pan władza. Mandat karny za pozostawienie konia z wozem bez opieki, na skutek czego doszło do zniszczenia mienia, to jest straganów targowych.
Toż ja niewinny!
Przysięgał Danemu, lecz po policjancie jego święte oburzenie spłynęło jak woda po kaczce.
To się odwołajcie do sądu, mnie bez różnicy, wzruszył ramionami. Możecie zapłacić teraz albo do tygodnia przesłać pocztą. Jak nie, to się wam komornika naśle, pouczył chłopa.
Sidoruk bał się komorników jak złego spojrzenia i zadania uroku. Wyszedł zatem z polskiego cyrkułu goły niczym prawosławny święty pustelnik. Jego fura stała za budynkiem, a Wałach przysypiał smutno, podniósł jednak łeb, gdy wyczuł gospodarza. Sidoruk pokręcił głową. Nie dali mu ani wody, ani obroku, derką też nie przykryli, chociaż nawet polskie przysłowia mówiły o zimnych majowych nocach.
— No ty, wybacz mi! — chłop poklepał zwierzę po szyi. — Przeze mnie żeś w kozie przysiedział, biedaku, ale więcej tu nie przyjedzie, daję słowo. No, nie martw się. Maj chłodny, ne budesz gołodny.
Koń cokolwiek zrozumiał z przeprosin Danyły, nie chował urazy. Ledwie wyjechali na szosę do Chrubieszowa, pozwolił nawet gospodarzowi usnąć na koźle i sam, niespiesznie człapiąc, pociągnął furę w stronę domu. W tym samym czasie Maciejewski przesunął na parapecie zawadzającą mu doniczkę z paprocią i zamknął okno. Potrzebował haustu zimnego, porannego powietrza, ale słowik darł się niemożebnie. Zapewne nie chciał wykrzyczeć nic ponad — Zobaczysz, dziwko, jutro też będę na ciebie czekał. Chociaż dla ludzkich uszu brzmiało to poetycznie. Zyga natomiast miał dość hałasu. Na komendzie został głównie na złość Hejwowskiemu, bo protokół równie dobrze mógł dokończyć w hotelu i to w przyjemniejszych warunkach, popijając piwo przyniesione z bufetu. Albo rzeczywiście pójść spać i wrócić do pracy po śniadaniu. Jednakże dawny przełożony aż się prosił, by patrzeć mu na ręce i zmusić do całonocnej roboty. Żaden rozsądny funkcjonariusz Policji Państwowej nie odważyłby się przecież wyjść do domu, gdy inspektor z Lublina trwał na posterunku jak wyrzut sumienia. Protokół Zygi był prawie gotów i wystarczyłoby kilka ogólników oraz kropki, żeby popołudniem wsiąść w pociąg i zdążyć na późny obiad z Różą, pielęgniarką, którą niektórzy brali już za jego żonę, mimo że nawet nie dał jej pierścionka. Mieszkali jednak razem, a ze swoich znienawidzonych wyjazdów posyłał jej depesze, lecz akurat w Chełmie, zaraz po przyjeździe, wybrał widokówkę, bo wydała mu się wyjątkowo zabawna. Fotograf, być może sam pan Kupś, artysta chrześcijański, utrwalił na niej z lewej strony skromny jasny obelisk, a z prawej, stojący na środku ulicy, grożący katastrofą budowlaną, okrąglak pełen małych żydowskich sklepików. Podpis brzmiał – Chełm, pomnik poległych. Słów na pocztówce było co prawda niewiele więcej niż w depeszy. Pisać elaboratów nie miał siły. Od kilku miesięcy i tak zbyt wiele jego pracy schodziło na kaligrafowaniu. W związku z powyższym do pracowania wymaga zakres czynności śledczych w zakresie wywiadu oraz rozpoznania środowiskowego. Komenda Chełmska w swej obecnej organizacji nie odpowiada nawet potrzebom miasta powiatowego o przeciętnym ruchu ludności, co będzie skutkować negatywnie wobec szybkich zmian zachodzących w mieście. Pierwsze. Komenda powiatowa w Chełmie na 28 tysięcy stałych mieszkańców miasta liczy 35 funkcjonariuszy, w tym zaledwie 6 wywiadowców śledczych, co według normy w obecnej chwili oznacza niedobór kadrowy w liczbie 10 funkcjonariuszy wymagający niezwłocznego uzupełnienia. Drugie. Według danych starostwa powiatowego na terenie miasta Chełm obecnie pracuje około 2000 robotników, przy czym połowa to ludzie spoza powiatu, bliżej nieznani miejscowym władzom i w liczbie tej ma miejsce wysoki ruch ludności. Już przez sam ten fakt obsada komendy wymaga pilnego zwiększenia o co najmniej 4 funkcjonariuszy ponad stan postulowany powyżej. Trzecie. W związku z budową nowego miasta i otwarciem tu dyrekcji kolei państwowych, planowanym na grudzień 1939 roku, liczba ludności Chełma zwiększy się o 1/3, z 28 do około 40 tysięcy mieszkańców, co pociągnie za sobą konieczność stosownego zwiększenia etatów funkcjonariuszy. Sprawą szczególnie pilną jest utworzenie drugiego komisariatu na Nowym Mieście, Biorąc pod uwagę obiektywne trudności, postuluje się trzyetapową organizację jednostki. 1. Przez utworzenie posterunku w sile kierownik-przodownik i około 5 niższych funkcjonariuszy, którego otwarcie jest pilną potrzebą już obecnie, aby obsada nowej jednostki posiadła rozeznanie w terenie. 2. Stopniowe powiększanie stanu osobowego w miarę rozbudowy osiedla dyrekcja, z uwzględnieniem wywiadowców śledczych. 3. Zmianę organizacyjną posterunku w komisariat nie później niż na przełomie 1939 i 1940 roku i powierzenie kierownictwa placówki doświadczonemu oficerowi, który... Zanim komisarz dokończył zdanie, do gabinetu wszedł Hejwowski. Był zmęczony, ale wyraźnie z siebie zadowolony.
Miał pan po części rację, panie Zygmuncie, powiedział, siadając naprzeciw.
Rzucił krótkie spojrzenie na biurko, ale nieźle udawał, że raport Maciejewskiego wcale go nie obchodzi. Trzeba było zwolnić tego sidoruka. Faktycznie wygląda na to, że znalazł się tylko w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. Jest lepszy podejrzany. Niejaki Szyja Gross, taksówkarz.
Zamordował, bo nie zapłacono mu za kurs?
Pan to jak zwykle w gorącej wodzie kąpany. Hejwowski uśmiechnął się jak nauczyciel do pilnego, choć lekko niesfornego uczniaka. Szyja Gross był świadkiem bójki zamordowanego z jednym wygidajłą. Szofer zeznał, że nie zaalarmował nas od razu, bo bójka miała miejsce na zapleczu targowicy, a to nie jest wykwintny lokal. Mam go na liście wzbronionych mundurowym policjantom, pochwalił się. O higienę i cnotę swoich podwładnych były przełożony dbał już w Zamościu. Zyga dobrze to pamiętał. Aby się nie wykosztowywać, został wówczas stałym klientem pewnej żydowskiej mordowni. A uszło mu to na sucho tylko dlatego, że pozorował inwigilację. Natomiast kiedy po zawodach Gross usłyszał od dorożkarzy o zabójstwie, udał się na posterunek kolejowy. Tam miał najbliżej.
Zatrzymał pan podejrzanego?
Pomyślałem, że chciałby pan być obecny przy przesłuchaniu. Pokój numer 17. Zyga kiwnął tylko głową i wybiegł z gabinetu. Hejwowski udał, że chce zgasić lampę na biurku. Oszczędność prądu przecież obowiązkiem administracyjnym funkcjonariusza. Ale głównie korciło go zajrzeć do memoriału swojego dawnego podwładnego. Kilka ostatnich zdań wystarczyło, by z miejsca przejrzał intryganta. Wyłysiał przecież nie dla kaprysu. Każdy jego stracony włos oznaczał cenną lekcję. Jak postępować ze zwierzchnikami, jak samemu nie dać się pożreć zawistnikom? To jasne, że komenda wojewódzka nie pozwoli na podobne wydatki, ale odnieść się do raportu pokontrolnego jakoś musi. Wynajmą więc lokalik na Nowym Mieście, pewnie jedno z mieszkań w kolejarskich blokach i każą tam urzędować doświadczonemu oficerowi, który nazywa się Józef Hejwowski. Oto szło temu rozpychającemu się łokciami bezlitosnemu karierowiczowi. I za co? Za to, że właśnie przy Hejwowskim nauczył się podstaw roboty w policji? Kierownik wydziału przesunął kartkę. Pióro także umieścił równo z ostatnią, niedokończoną linijką, tak jak pozostawił je Maciejewski. Tamten od początku miał plecy, nie jak Hejwowski, który doszedł do wszystkiego własną nieustępliwą skrupulatnością. Chwała Bogu, poznał przynajmniej zamiary wroga. A to nieraz w historii pozwoliło słabszej armii zwyciężyć zadufanego w sobie przeciwnika. Pocieszył się, zamykając za sobą drzwi.